Nazywam się Paweł Błaszczak, jestem kompozytorem muzyki do gier komputerowych. Moje soundtracki to m.in. Dying Light, Wiedźmin, Dead Island, Call of Juarez, no i tam sporo więcej.
Zatem.
Dziękuję za zaproszenie mnie do audycji.
A ja tobie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To zacznijmy od podstawowego pytania. Zadaję je kompozytorom. Mówi się, co było pierwsze, jajko czy kura, to u ciebie pierwsza była muzyka, czy jednak gry komputerowe?
Pierwsze były gry komputerowe. To było w latach 80., kiedy jak gdyby zobaczyłem pierwszy raz gry na. Znaczy, wcześniej widywałem gry w salonach gier, wtedy takie były, ale później miałem do czynienia z pierwszą grą Scramble System na Commodore 64. No i byłem w szoku, że po prostu ta gra na takim Commodore w domu wygląda tak samo jak w salonie gier. I. No i to było miłość od pierwszego wejrzenia, więc to było najpierw. Później tak naprawdę na komputerze zacząłem tworzyć muzykę na Commodore i też Commodore z chipem SID był no, kapitalnym syntezatorem. Zresztą kapitalna muzyka była do gier komputerowych. Wtedy na Commodore 64, bo on w odróżnieniu od Spectrum miał trzy głosy, Spectrum miał jeden głos, więc tam zrobienie muzyki było dużo trudniejsze. Tutaj były trzy głosy i jeden noise generator, który później używano jako sample generatora. No i on powodował, że ta muzyka na Commodore była kapitalna. Zresztą do dzisiaj lubię nieraz skomponować, nie dość, że w tym stylu, bo mam kilka albumów w tym stylu arcade, czyli w stylu Commodore 64. Do tego lubię po prostu komponować muzykę minimalistyczną, gdzie nie jest za dużo głosów i tak jak na Commodore 64 grają dwa, trzy głosy. To jest mój album, tam Prophet spotyka Muga, to tam jak gdyby jest minimalistyczne podejście, praktycznie gra tylko kilka głosów. No i później jak gdyby mój kolega grał na pianinie, więc strasznie mi się to podobało. Owszem, gdzieś tak ja miałem takie ciągoty, jak byłem mały, gdzieś tak podobał mi się, jak przechodziłem koło sklepu muzycznego, podobały mi się skrzypce, coś mnie ciągnęło do tej klawiatury, ale dopiero faktycznie jak kolega zaczął grać na pianinie, to stwierdziłem, dobra, on umie, to może ja też umiem. No i tam walczyłem w domu kultury, panie za ścianą miały mnie nieraz dosyć, ale tam ostro siedziałem i grałem po godzinie czasu codziennie na tym pianinie. Grałem po prostu to, co mi przyszło do głowy i próbowałem skoordynować ręce, żeby jedna grała to, druga to. Dopiero później ja byłem trochę już za wiekowy, że tak powiem, jak na szkołę muzyczną, wejście na jak gdyby polski system nauczania, bo to się zajmował od 12 lat. Ja muzyką zacząłem się zajmować od wieku 14-15 lat, no i na pianino byłem za stary, więc na pianino mnie nie przyjęli. Na gitarę przyjmowali do 19 lat, ale ja tą gitarę za bardzo nie chciałem. Potem trochę żałowałem. Ogólnie tak się trochę ciągle rozmijałem z tym systemem nauczania w Polsce muzycznym, ale dopiero po wielu, wielu latach ktoś mi powiedział z akademii, że wcale nic nie straciłem, dlatego że ludzie często, nie zawsze z Akademii Muzycznej wychodzili jako muzycy, ale nieraz ten zapał muzyczny im ginął. Nieraz, nie mówię, żeby tu jak gdyby mówić, że to jest jakiś system zły, tylko nieraz im ten zapał muzyczny ginął i tak naprawdę bardzo dużo, sporo, może nie bardzo dużo, ale sporo ludzi po akademiach muzycznych zaczęło się zajmować czymś innym. No u mnie ta pasja nie zginęła i ja początkowo chciałem bardzo mocno pisać muzykę do filmów, bo co wtedy byli Czterej Pancerni i tak dalej, muzyka do polskich filmów z lat 80. czy 90., zresztą do dzisiaj była kapitalna, pełna melodii i no, też byłem tym zafascynowany. Poza tym no, gry, pomimo tego, że teraz, że tak powiem, mam trochę inne podejście do Commodore 64, jest to jak gdyby osobny nurt muzyki i Nintendo i tym podobne konsole, ale jednak w latach 90. chciało się kupić prawdziwe syntezatory i nagrywać muzykę do filmów. Dopiero później, za czasów Amigi, przyszło to, że faktycznie można pisać muzykę do gier, można na tym zarabiać. Jest to jakaś opcja, ale było bardzo, bardzo trudno. Tu od razu przejdę do, chyba że ty zapytasz mnie.
To możemy od razu przejść do tego, jak zaczęła się przygoda z muzyką do gier.
Ja zacząłem robić oczywiście na Commodore 64 jakieś muzyczki moje pierwsze. Tam był taki Microdrum komputer i to z tym moim kolegą, on na tym pianinie, a ja na tym mikrodrumie, dlatego też tak trzaskaliśmy tę muzykę bardzo mocno. Syntezatory wtedy w latach 80. były dla nas poza zasięgiem. Ja niestety musiałem w którymś momencie sprzedać Commodora, żeby kupić keyboard, nie syntezator, bo one były bardzo drogie. Yamaha PSR-36. Do dzisiaj mi tego szkoda, chociaż no, nie było za bardzo innego wyjścia. No, ale później kupiłem Amigę i na tej Amidze zacząłem pierwsze robić takie dema. Trochę tam próbowałem się załapać do demo sceny, trochę mi się udało, trochę mi się nie udało, bo złapałem się do jakiejś grupy, ale już nie pamiętam, czy ta grupa w końcu wypuściła demo, czy nie wypuściła demo. Ja trochę sam też próbowałem i modelować i przede wszystkim robiłem muzykę. No i tą pierwszą moją muzykę wysyłałem do Anglii, no bo rynek w Polsce w latach 90., dopiero po połowie lat 90. zaczął być taki, że były jakieś szanse, żeby na tym zarabiać. Aczkolwiek no, było to takie, no wiadomo, chcesz się w życiu czymś zajmować, to nie zajmuj się czasami muzyką, zajmij się czymś, że tak powiem, konkretnym. Więc tu od razu było, że tak powiem, trudno. Byłem na bezrobociu. Po studiach tam prowadziłem trochę firmę własną, potem właśnie przyszedłem na bezrobocie, gdzie przygotowywałem demo i tak rodzice mi dali 6 miesięcy, żebym coś znalazł do tej związane z tą moją muzyką do gier wideo, bo inaczej, że tak powiem, miałem obiecaną pracę w urzędzie do spraw urzędzie bezrobotnych, tak? Nie wiem, czy to się tak nazywa wciąż. Miałem już obiecaną pracę w banku i kogoś tam. No mi się udało. Udało mi się złapać pierwszą pracę moją w Techlandzie u Pawła Marchewki. To było jeszcze zupełnie inny Techland niż jest teraz. Było kilka ludzi, kilku programistów. Oni robili Crime Cities. No i wysłałem tam demo. Oczywiście byłem przekonany, że no, szanse są małe, więc ale wysłałem tam demo na CD. No i zadzwonił do mnie Paweł Marchewka z takim pytaniem, że muze to spoko, mówi, tam podoba mi się i okej, ale czy porobisz nam efekty dźwiękowe? Ja oczywiście nie umiałem tych efektów dźwiękowych robić, ale że tak powiem pomny moich, że tak powiem ekonomicznych studiów, żeby czasami po prostu nie bać się i rzucić się na głęboką wodę. Powiedziałem, że jasne, że umiem. No i potem, że tak powiem, długo studiowałem, jak zrobić te efekty broni do Crime Cities i inne. To oczywiście zostało mi do dzisiaj, dlatego że tworzę, oprócz muzyki, tworzę również efekty dźwiękowe. Również to lubię, bo jest to rozwijające. No i tak się zaczęło w 1998 roku. Pierwsza gra Crime Cities. Wynagrodzenie, myślę, że mogę się przyznać po tylu latach, było 3500 zł za całą muzykę i za efekty dźwiękowe. No to były zupełnie inne czasy, to 3500 było zupełnie inną kwotą niż teraz. No i później ten Techland przygarnął. Następną grą było Chrome, następną grą, która już udała się i była taką światową, był Call of Juarez.
No to jest, nie ukrywam, bogate portfolio. Myślę, że większość słuchaczy kojarzy, no zwłaszcza Call of Juarez. Ale chciałbym teraz się zapytać, mianowicie, co ciebie skierowało do tego, że muzyka do gier wideo to jest coś, z czym będziesz się wiązać przez całe życie?
To znaczy, no, to było takie marzenie, chociaż ciągle wtedy jeszcze ta muzyka się rozwijała, ciągle wtedy, w tych latach 90., gdyby ważniejsza była muzyka do filmów. Aczkolwiek wtedy trzeba było bardzo mocno być w Hollywood, bardzo mocno tam siedzieć w Stanach Zjednoczonych, dostać pozwolenie o pracę i tak dalej. No ja się tego trochę bałem, bo jednak odwiedziłem Los Angeles wtedy pod koniec lat 90. No i tam, że tak powiem, dotarło do mnie, że nawet jakbym dostał pozwolenie o pracę, to wielu, że tak powiem, niedoszłych muzyków, scenarzystów, aktorów raczej pracowało w McDonaldzie niż dostawało dostawało możliwość napisania muzyki do filmu. No ja związałem się z Techlandem i jak gdyby tu całkiem szło, to, że tak powiem, były też inne projekty. Lyrics, Longsoft z Adamem Skorupą też wtedy robiliśmy różne projekty. I pojawił się też Wiedźmin, ten pierwszy, ja w ogóle napisałem pierwszego Wiedźmina, robił Adrian Chmielarz, więc moje pierwsze demo do Wiedźmina. Ja w Wiedźminie byłem zaczytany bardzo mocno. Wysłałem do Adriana Chmielarza, który to robił, który ogłaszał, że to robi. Adrian potem z jakichś, już nie pamiętam z jakichś powodów, tego nie kontynuował i CD Projekt to zaczął robić, gdzie był Adam i jak gdyby tu zaczęła się moja przygoda z Wiedźminem. I ja myślę, że to dosyć, no owszem, ja pomieszkiwałem u rodziców, nie było mnie stać jakoś na tak z samolokum. W Techlandzie też pracowałem wtedy jeszcze jako freelancer, więc ja już właściwie z tym wiązałem, że to już będzie na całe życie, aczkolwiek no cały czas trochę było takie niepewność, bo gdyby na przykład nie to, że tam rodzice opłacali prąd, no to nie byłoby to wcale takie, że tak powiem, łatwe i różowe. No i to byłem dużo młodszy też, jeszcze nie miałem założonej rodziny, więc to już tak świtało mi, szczególnie jeżeli w momencie, kiedy też umiałem robić efekty dźwiękowe, to wiedziałem już, że zaczynam dysponować pewnymi umiejętnościami. Po kilku grach pojawiło się pewne doświadczenie, jak te gra udźwiękawiać, jak do nich pisać muzykę. Były dobre oceny odnośnie muzyki. Więc wychodziło na to, że to już po prostu tak będzie.
A pracę nad jaką grą najchętniej wspominasz? Oczywiście mowa o tworzeniu muzyki.
Wiesz co, myślę, że najchętniej wspominam pracę nad Call of Juarez Band in Blood, że wtedy już mieliśmy jak gdyby pierwszą część Call of Juareza zakończoną i właściwie tak przyszliśmy dosyć miękko do robienia Band in Blood. No i tam bardzo fajnie mi się pisało muzykę, bo dlatego, że no fajnie się ogólnie tworzyło Band in Blood w bardzo, że tak powiem, mocnych morale zespołu i bardzo tak byliśmy silni i pewni, że ten Band in Blood drugi nam wyjdzie. Wtedy też zaczął się Wiedźmin i też do tego Wiedźmina mi się bardzo dobrze robiło muzykę. Z Adamem robiliśmy ją i też w którymś momencie pojawiły się te kawałki do Wiedźmina bitewne. I fajnie było w tych kawałkach, że tak powiem, uzyskać taką moc i razem tam z Adamem się uzupełnialiśmy. Adam robił bębny albo robił jakieś tematy, ja robiłem resztę albo odwrotnie i bardzo fajnie się wtedy tworzyło muzykę, bo wtedy jeszcze tak no nie do końca trzeba było coś udowadniać. Dopiero się tak wchodziło, nie też przy Wiedźminie nie było takiego, Adam Badowski tam nie było takiego, on robił nam fajny feedback, przeważnie mu się wszystko podobało, nie było jakby takich, no potem w grach na przykład pojawia się coś takiego, jak się robi następna gra, że jest taka presja, a tu takich presji nie było. Myślę, że te dwie gry bardzo fajnie się robiło muzykę. Znaczy inne gry też uwielbiałem robić muzykę, ale jeśli mówimy o jakimś takich dwóch czy jednej, no to chyba te dwie. Potem bardzo, bardzo fajnie mi się robiło muzykę do Dying Lighta, muszę się przyznać, na którymś etapie bardzo, bardzo dobrze.
Zaraz się okaże, że wymienisz wszystkie produkcje, w których brałeś udział.
Tak, bo ja, wiesz, mam taką sporą pasję, więc lubię robić do gier muzykę i wiesz, też doskonale mi się nad Ascentem pracowało, więc ja po prostu mam taką pasję, dlatego trochę trudno, wiesz, wyróżnić gry, gdzie się najlepiej pracowało nad muzyką. Nie?
Rozumiem. No to właśnie, co dla ciebie jest najważniejsze w tworzeniu melodii?
Najważniejsze w tworzeniu melodii jest to, żeby spodobała się graczom i to, żeby odzwierciedlała pewną emocjonalność gry. I to nie zawsze można wiedzieć w momencie, kiedy stworzy się tą melodię. To nieraz dopiero wie się, kiedy gra wyjdzie na rynek, czy podoba się graczom, czy nie. No, na przykład przy Dead Island to było wiadomo, kiedy już był dosyć mocno rozwinięty YouTube i takie pierwsze preview tych melodii się pojawiały na YouTubie, więc jeżeli tam były lajki, to już też było wiadomo, że to się podoba. No i oczywiście ważne były feedbacki, jeżeli podobało się większości zespołu, który tworzył grę, były feedbacki, że to jest OK, no to też wiedziałem, że tą melodię, którą zrobiłem, będzie OK, będzie dobrze.
W swoim portfolio masz, można powiedzieć, wysokobudżetowe produkcje, ale także produkcje ze stajni indie. Co prawda pierwsze lata indie developmentu, no to był, wiadomo, Techland. I moje pytanie jest takie, jaka jest różnica podczas tworzenia muzyki oczywiście? Jest różnica między grą indie, a grą z tak zwanej wyższej półki?
Co, różnica generalnie jest taka w kwestiach budżetowych. Czy na przykład przy grze z wyższej półki jest możliwość zatrudnienia prawdziwych, żywych muzyków, znaczy te mówię, prawdziwe orkiestry i są na to fundusze. W przypadku gier indie tych funduszy jest trochę mniej. Aczkolwiek w tej chwili, jak sam widzisz, jest spore są zwolnienia z branży i te zwolnienia z branży wynikają według mnie trochę też z tego, że gry indie na ten moment poszły strasznie, strasznie do przodu, w sensie, że Unreal Engine czy Unity tak się rozwinęły, że umożliwiają tworzenie naprawdę gier wysokiej jakości i w tym momencie jak gdyby ta różnica bardzo mocno się zaciera i ona się pojawia właśnie na etapie, że można tu zatrudnić żywych muzyków, bo jest na to budżet, a tu nie do końca. I na przykład w tej chwili pracuję nad taką grą Rose and Locket i gra jest westernowa, jest tak dobrej jakości, że spokojnie to jest coś takiego jak Rayman, który tworzyło ileś tam lat temu całe studio, ileś tam osób, a tutaj po prostu tworzy to naprawdę jakaś minimalna drużyna. Wygląda gra niesamowicie dobrze, grywalna też jest dobrze i tutaj, że tak powiem, nie ma zmiłuj się. Nie można sobie robić jakiejś muzyki gorszej niż do tamtej. Sama muzyki, same nuty muszą być tak samo dobre. Gracze zresztą oczekują też tak samo dobrej muzyki. Jedynie mówię, no budżet nie pozwala zatrudnić na przykład kogoś, kto zagra na prawdziwej trąbce. Więc to jest różnica. Natomiast tak jak pokazał Wiedźmin, to, że używa się samplowanych instrumentów, nic nie szkodzi. To po prostu trzeba zrobić fajną muzykę, a dla graczy niekoniecznie ma znaczenie, czy użyłem prawdziwej trąbki, czy nieprawdziwej trąbki, o ile gra fajnie. Jak to mój kolega mówi, można dobrą muzykę zrobić na grzebieniu, a można zrobić bardzo złą na całą orkiestrę. Więc muzyka jest takim medium, które po prostu niekoniecznie potrzebuje nie wiadomo jakich środków, żeby były fajne odczucia. Oczywiście no, są różnice między prawdziwą orkiestrą a nieprawdziwą, czyli tam samplowaną, to tego się nie da ukryć, ale mówię, to nie jest, że tak powiem, jakiś wymóg straszny. Najważniejsze jest zawsze, jak to też mówi mój nauczyciel muzyki, z tego chaosu całego nutek muzyki i tego wyciągnąć te właściwe nutki.
O w samym Wiedźminie już trochę opowiedziałeś, jak mniej więcej wyglądał proces tworzenia. Mówimy o wersji stworzonej już dla CD Projektu, ale tak jak zaznaczyłeś, byłeś autorem muzyki do Dead Island i na profilu na Facebooku można było zauważyć w zeszłym roku, że brałeś też udział przy tworzeniu tak zwanego additional music do sequela. I moje pytanie jest takie, jakie było uczucie wrócić po kilkunastu latach do kreowania melodii do tego tytułu?
Wiesz co, było ciekawie, bo ja właściwie szukałem wtedy, zacząłem wyszukiwać moje stare, że tak powiem, brzmienia, moje stare melodie z Dead Island, żeby po prostu jak gdyby tu wrócić pewnym klimatem do tego. Ja nie do końca wiem, co tam się ostało, bo tam byli jeszcze inni muzycy, natomiast tu jak gdyby było bardzo przyjemne po tych latach, że tak powiem, z powrotem odkryć i poprawić te biblioteki, ponieważ Dead Island był pisany głównie na gitarze, syntezatorach i samplach, no to było bardzo fajne, że tak powiem, wrócić do tych sampli i z powrotem jak gdyby je odkrywać. Nie? A co ciekawe, w momencie, kiedy pojawił się Dying Light, no to była fajna, że tak powiem, Fajne było w tym coś takiego, że jak gdyby, ponieważ mówię, Dead Island 2 powstawała bardzo długo, to fajne było, że w momencie, kiedy zacząłem robić Dying Light'a, pojawiło się coś takiego, żeby, no słuchaj Paweł, zrób teraz tak, żeby Dying Light różnił się od Dead Island, nie? Tylko jak pamiętam, jak robiliśmy Dead Island, to było coś takiego, słuchaj, daj z siebie wszystko, żeby ta muzyka do Dead Island była najlepszą muzyką do filmów zombie, nie? I potem pojawił się Dying Light, który mówi, dobra, ale teraz zrób coś lepszego niż do Dead Island. No i sam proces przy Dying Light'cie szukania pomysłu, nowego pomysłu na muzykę do film, do gry o zombie, który nie byłby powiązany z Dead Island, no to był taki jak gdyby trudny proces. No i tu szukałem dosyć długo, w końcu wpadłem wtedy jeszcze na dosyć ryzykowny pomysł, żeby właśnie wrócić do retro. Wtedy jeszcze taki powrót do tych klimatów lat 80. nie do końca był modny, bo nie wiem, część może graczy pamięta, że w latach 90. i na początku lat, i w latach tam 2000. następowała ucieczka od lat 80. To brzmienie lat 80. było takie bardzo passé. Nie wolno było wręcz wracać, nie wolno było, trzeba było uciekać od melodii, od tego wszystkiego. Tam królowały takie, w metalu królowały takie zespoły jak Limp Bizkit. Metallica miała też duży problem, bo tam mówili, no przecież melodie są passé, nie używajcie tego. To wtedy jeden z członków Metalliki powiedział, no kurde, pik mamy w kurde mol w dupie, co, jakie są trendy. My chcemy robić melodię, bo taka jest nasza muza i tego. Więc tutaj też pewnym ryzykiem było w Dying Light'cie wracanie do lat 80. Ja to oczywiście uwielbiałem, bo ja się wychowałem na filmach z zombie z lat 80. Zresztą potem, jak już wracałem do tych filmów o zombie z lat 60., 70., no to one były kapitalne. Nie? Remake'i też były bardzo dobre, aczkolwiek tamte te klimaty tej zwichrowanej taśmy analogowej, takiej niepewności, ale nie uciekania od melodii, no były niesamowite. I tutaj, no mówię, ten nurt cały retro, on jeszcze nie był taki popularny wtedy, jak robiliśmy Dying Light'a. Nie wiem, czy nieskromnie powiem, trochę przyczyniłem się do jego zapoczątkowania, bo potem właśnie bardzo dużo się pojawiło opcji na muzykę retro, na synthwave i tego, chociaż ona tam kiełkowała podobnie jak robiłem Dying Light'a. Zresztą tam Bolts of Canada robili to, że tak powiem, oni byli tymi gośćmi, którzy nigdy, że tak powiem, nie odpuścili sobie wzorowania się na latach 80. Więc oni, że tak powiem, obojętnie jakie były trendy w latach 90. i 2000., to i tak robili swoje. Więc było coś takiego. Chociaż mówię, Paweł Marchewka w tym momencie przybiegł i mówi, Paweł, ta muza z Dying Light'a to brzmi jak ze starej sondy. I nie miał pewności, bał się tego ryzyka, aczkolwiek no, wtedy na szczęście stał zespół po mojej stronie i oni przekonali Pawła. Paweł się też w którymś momencie przekonał do tego, że to jest dobry pomysł, że to jest fajne, że to jest nas odróżnia od innych gier i że to się uda. No, tak jak powiedziałem trochę wcześniej, jeżeli zespół, jeżeli są tak zwane playtesty, jeżeli tutaj ta muzyka się podoba, zresztą ja też trochę nie ryzykowałem do końca, dlatego że w Dying Light'cie też używałem, że tak powiem, nowocześniejszych brzmień, też te bębny w tej chwili, to jest taki nurt cały. Epic Trailers, też te bębny używałem już przy pogoni zombie, były to jednak, tam nie było możliwości powrotu do lat 80. Tam było bardzo mocne, że tak powiem, moc i siła w nowoczesnej muzyce, czyli tych bębnach takich epickich połączonych z nowoczesnymi syntezatorami. Natomiast wszędzie tam, gdzie była możliwość jakiegoś zbudowania takiego klimatu, wbicia się z takim analogowym brzmieniem, z tym wobble efektem na tejpie, no to tam w Dying Light'cie, że tak powiem, to robiłem. No i oprócz tego nie uciekałem od, nie zostawiałem tylko brzmienia syntezatorów, używałem tam oczywiście mojego ulubionego pianina i skrzypiec takich zagrań, kojarzących się troszkę troszkę z, może nie troszkę, może bardzo nawet z zagraniami wschodnioazjatyckimi, no i oczywiście wokalu, oczywiście głosów, nie? A co ciekawe, to grają tam głosy indyjskie, a nie typowo wschodnioazjatyckie.
Bardzo rozwinięta odpowiedź.
Tak.
I jednocześnie już się wyjaśniło, czym się różniła muzyka Dead Island od muzyki do Dying Light. Pawle, tak. Słuchaj, teraz chciałbym skupić się jeszcze przy Dying Light'cie, ale już w wielkim skrócie, bo niektórzy pewnie byli w szoku, że muzykę do dwójki stworzył zupełnie inny kompozytor, mianowicie Olivier Derivier, i brzmienie drugiego Dying Light'a w mojej opinii mocno się zmienił w stosunku do jedynki. Jak to mniej więcej wyglądało? W wielkim skrócie.
Wiesz co, ja koniec końców nie słuchałem jeszcze muzyki do Dying Light'a dwójki, więc nie wiem dokładnie, jak to wyszło. Faktycznie dużo osób mi pisze, że bardziej mi się podobała muzyka z jedynki niż z dwójki, ale uważam, że to jest zawsze kwestia gustu, kwestia gry, bo sama gra też, Dying Light 2 od jedynki się różnią. Dying Light 2 jest udanym produktem, udaną kontynuacją. Dying Light też ciągle jest grą, Dying Light 1 jest też ciągle grą, w którą grają gracze i którą lubią. Historia wyglądała tak, że w dwójce chciano bardzo mocno, nie wiem jak to wyszło, bo tak jak mówię, ja nie grałem ani w grę, ani nie słuchałem muzyki, bardzo mocno chciano postawić na to, żeby muzyka była powiązana ze średniowieczem. No i ja tam zacząłem coś robić do tej Dying Light'a dwójki, ale gdzieś tak nie do końca się zgraliśmy czasowo. Ja myślałem, że jeszcze mam czas, potem okazało się, że oni już byli w jakimś procesie takiego wyboru. No i ta muzyka Olivera im podeszła i zdecydowali się, że będą z nim współpracować. Tam byłem cały czas otwarty, były cały czas jeszcze jakieś rozmowy, że spoko, że jeszcze będą jakieś możliwości, żebym tam coś dopisał, więc to było gdzieś tak cały czas otwarte. Natomiast no, być może kwestia potem już czasowo, nie? Zaczął Techland jednak chciał skończyć ten produkt i no, jakoś tak wyszło. No tak bywa, nie? Ja tak do końca teraz z jakimś znajomym rozmawiałem, nie do końca mam szczęście do tych dwójek. Owszem, Dead Island dwójkę pisałem, ale Wiedźmina dwójki też nie pisałem, Dying Light dwójki też nie pisałem. No różnie to bywa. Brad Fiedel napisał doskonałą muzykę do Terminatora, ale od Terminatora chyba trójki już tak powiem, brali innych kompozytorów, więc teraz najnowszego Axel F. pisał Lorne Balfe, więc no tak bywa, że po prostu to, że pisze się fajną muzykę dobrze ocenioną przez graczy do jedynki, nie oznacza, że będzie się pisało do dwójki. To ma z mojej strony, mówię, to ma też takie plusy i minusy, bo minus ma taki, że się człowiek zżył z tym światem i chciałby dalej jak gdyby kontynuować to i robić i tego, ale plus ma też taki, że zawsze oczekiwania graczy są duże i zawsze ciężko im sprostać, więc niekoniecznie prace nad dwójką są łatwiejsze niż nad jedynką. Mogą być trudniejsze, tak jak zresztą opisałem to w przypadku, kiedy mówiono mi, żebym dał z siebie wszystko przed Dead Island 1, a potem okazało się, że Dying Light 2, Dying Light 1 musi mieć też wyróżniającą się muzykę, też jest grą o zombie i trzeba znaleźć nowe pomysły i nie było to łatwe. Poza tym jako kompozytor też fajnie jest mieć nowe wyzwania i ja bardziej reprezentuję, każdy kompozytor ma swój styl muzyczny. Moim stylem muzycznym od strony syntezatorów jest taki styl, jaki był w Dying Light'cie, więc to na przykład później po 2018 zrobiłem taki album swój już jako artysta, bo też bardzo lubię robić takie albumy Der Weg i on jest takim, że tak powiem, duchowym spadkobiercą, czy właściwie takim po prostu moim albumem, gdzie mogłem swobodnie się rozwinąć ze stylem, tak jak był w Dying Light'cie, nie będąc tak do końca ograniczonym grą, czyli nie musiałem w tym albumie robić to, że ta muzyka musi pasować pod coś, mogłem tam zupełnie robić po prostu to, co chciałem, to na co miałem ochotę. Później tą moją stylistykę kontynuuję w albumie Prophet Meet Moog, Aczkolwiek teraz przyznam się, że po cichutku robię Derwek 2, który również ma tą moją stylistykę muzyczną, więc myślę, że tu nic straconego, jeżeli gracze lubią muzykę z Tenglajta i chcieliby kontynuacji, to jest album Derwek, za chwilę będzie Derwek 2 i oczywiście muzyka w Ascencie, pomimo tego, że był takim futurystycznym cyberpunkiem, to jednak tam miałem dużą taką dowolność. Ona czasami jest takim retro synthwave'em i tam również są klimaty momentami podobne do Dying Light, a chociaż tam w muzyce w Ascencie również były bardzo mocne wpływy japońskiej mangi i Blade Runnera, do muzykę napisał Vangelis. Oni jak gdyby chcieli od początku w Ascencie, bo tutaj Ascenta nie piszesz, Ascenta nie pytasz, natomiast muszę wspomnieć, że Ascent był też sporym sukcesem muzycznym, dla mnie sporym sukcesem jako gra i pomimo tego, że to już trochę było takie na kanwie, my w tej chwili w Polsce bardzo mocno kojarzymy Dying Light, kojarzymy Wiedźmina, natomiast Ascent wszedł już w taki tryb gier niezależnych, które się pojawiły, które zrobiły sobie sukces, ale w tej chwili sam wiesz, że tym grom jest ten sukces robić coraz trudniej i że te gry mają takie, jak gdyby pojawiają się i następnie, nie powiem, że znikają, bo one cały czas gracze w nią grają, ale nie tak szybko na tym Steamie potrafią gdzieś tam spaść, bo już jest nowa, następna gra, aczkolwiek ona, jeżeli tam poczytamy opinię na Steamie, ma bardzo dobre opinie odnośnie muzyki i grafiki i jako samej gry i również dla mnie była bardzo ważną grą, bo to była gra pierwsza poza CD Projektem i Techlandem, gdzie musiałem się wykazać, że to nie jest tak, że w tamtych firmach jestem, bo z nimi współpracuję długi okres, że umiem też zrobić muzykę, która się będzie wyróżniała w innej, w nowej grze, w nowym pomyśle na grze, w nowym pomyśle na muzykę. No i to się również udało, bo to sukces był, że tak powiem skromnie, bardzo spory i bardzo duży jak na grę, która wyszła od zupełnie niezależnego studia, jakim był Neon Giant wtedy.
Bardzo rozwijająca odpowiedź i myślę, że będziemy czekać. A czy jest jakiś szczególny gatunek gamingowy, do którego chciałbyś stworzyć warstwę muzyczną?
Wiesz co, to jest trudne pytanie, dlatego że w sumie zawsze chciałem stworzyć muzykę do gry westernowej, chciałem też do gry o zombie i taką muzykę zrobiłem. Fantasy zrobiłem Wiedźmina. Na pewno fajnie by było zrobić muzykę do takiej gry w stylu Mario, również chętnie do takiego na przykład symulatora kosmicznego, jako bo byłem zawsze fanem Elite'a, to tak, do takich rzeczy, do jakiejś gry z kosmosem. Bardzo, chociaż Ascent dział się w kosmosie na planecie, to może tutaj jakaś gra, gdzie dzieje się właśnie w przestrzeni kosmicznej. Jestem osobiście fanem Aliena i Obcego, i całej serii Obcy, więc pewnie tutaj by było też fajnie zrobić, ale z drugiej strony takie gry jak Mario to też bardzo chętnie.
Wspomniałeś przed chwilą o Mario, to może rozwinę ten temat. Mario bardziej w stylu 8-bitowym z połowy lat 80., czy Mario bardziej współczesny?
To znaczy, wiesz co, miałem taką ciągotę, to znaczy chciałbym stworzyć oprawę muzyczną do takiej gry pikselowej, to w sumie masz rację. Natomiast tu jest taka różna tendencja, bo niektórzy, że tak powiem, robią gry pixelartowe, jak na przykład Dead Cells i niekoniecznie dają do tego muzykę z tamtych czasów. Więc no tu by musiała być faktycznie też ciekawa gra, ale tak, to by na pewno fajnie było zrobić. Natomiast chodziło mi też o nowoczesne coś w stylu Mario. Natomiast przyznam się, że chętnie, to jest dobra idea, chętnie też taką starszy typ gry, ale już w tej nowej takiej oprawie, oczywiście tak jak Dead Cells, czy coś w tym stylu.
Dobrze, no i ostatnie pytanie w dzisiejszej rozmowie. Jakie są plany na przyszłość? Czy masz już jakieś produkcje, do którego chciałbyś stworzyć muzykę? Bo mogliśmy usłyszeć, że w planach jest kontynuacja jednego z albumów, które miałeś okazję tworzyć poza gamingiem.
Tak, czyli ten derwek będę tworzył dalej, będę kończył. Natomiast niedawno wznowiłem B-Zombie album, który był z 2013 roku, znowu się pojawił na Spotify'u. Natomiast w tej chwili robię kilka projektów, ale są tajne. Robimy też, kończymy Forever Sky z Far From Home i niedawno kończyłem trailer do takiej gry Predecessors, której również jestem twórcą, tam menu i kilku utworów. To jest gra, która jest na PlayStation 5 firmy Omeda. No i no jakie plany? Pisać dalej muzykę i robić efekty dźwiękowe. I może jak pozwoli czas, no to zrobić więcej albumów, bo to, przyznam się, bardzo lubię robić. Albumy są czymś, gdzie nie jestem w niczym ograniczony. W sensie, że no nie trzeba koniecznie robić pod hordę zombie tematu. Nie to, że nie lubię tego robić, bo bardzo lubię to robić, ale albumy dają te jak gdyby pełną artystyczną wolność. Dziękuję za wywiad, dziękuję, że mnie zaprosiłeś do wywiadu. Bardzo mi miło.
A ja tobie dziękuję, że mogłeś się pojawić. Tylko przypomnę, z kim miałem okazję rozmawiać, to był Paweł Błaszczak, kompozytor, którego dźwięki mogliście usłyszeć w takich grach jak Call of Juarez, Dying Light, Dead Island, czy pierwszy Wiedźmin był gościem audycji Reset. Jeszcze raz pięknie dziękuję za rozmowę.
Dzięki również, pozdrawiam wszystkich graczy i słuchaczy.